Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj jest 20 marca i witam Państwa na kolejnym live'ie naszego kanału poświęconym oczywiście trwającej wojnie z Iranem, wojnie Ameryki i Izraela. Tego live'a miało nie być, bo liczyłem na to, że może się nic nie wydarzy i wreszcie będzie troszeczkę spokojniej. Słuchajcie, dzieje się tyle, że ledwo zdążę Wam dzisiaj wszystkie najważniejsze wydarzenia przedstawić. Mamy do czynienia z pierwszym strąceniem, czy też trafieniem myśliwca piątej generacji F-35. Trump wysyła kolejny zespół uderzeniowy Marines na Bliski Wschód. Iran bombarduje Izrael i trafił, uwaga, w rafinerię w Hajfie, co jest naprawdę niezłym wyczynem z perspektywy Irańczyków. Mnóstwo innych ważnych informacji, na czele z tym, że Polska robi swoje szachedy wreszcie. Także plan jest taki, drodzy Państwo, teraz live o 12:00, dzisiaj normalnie o godzinie 20:00, bardzo ciekawy odcinek, już Państwa zapraszam, z pułkownikiem Lewandowskim, porozmawiamy o militarnych aspektach tej operacji po 3 tygodniach, to znaczy jak od strony czysto militarnej, wojskowej, fachowej radzą sobie obie strony, czy też wszystkie 3 strony. Zapraszam oczywiście też jutro do Krakowa o godzinie 19:00 w sobotę na konferencji w Centrum ICE prowadzę debatę Góralczyk kontra Kochut o wojnie w Iranie w kontekście zmagań wielkich mocarstw. Już przechodzimy do naszego live'a, do przeglądu najważniejszych informacji ostatnich 24 godzin i tradycyjnie najpierw przedstawię te wiadomości, mam nadzieję, że zmieszczę się w 40 minutach, a potem pytania od Was, jeżeli będziecie mieli ochotę na żywo. No i oczywiście, drodzy Państwo, zapraszam dzisiaj o 20:00. Widzę, że już mnóstwo osób. Pozdrawiam wszystkich naszych wspierających i mamy już 3,5 tysiąca widzów. To najlepszy moment, żeby zaczynać, tylko jeszcze krótko kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla oczywiście, drodzy Państwo, KFD, no i kciuk dla Pomelo. A historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie czeka na Was moja nowa książka Izrael na wojnie, bardzo aktualna, z autografem. I pamiętajcie, drodzy Państwo, żeby nas wspierać, wszystko się liczy, każdy kciuk, każdy sub, każdy komentarz. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę, wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie, bo działamy dzięki Wam. Startujemy. Drodzy Państwo, wiadomość dnia to bez wątpienia jest to, że nad Irakiem, konkretnie gdzieś w rejonie Bandar Abbas, został trafiony myśliwiec piątej generacji F-35 amerykański. Uszkodzenie było na tyle poważne, że no i właśnie teraz według wersji podanej przez Amerykanów udało się jakimś cudem pilotowi wylądować, a jego stan jest stabilny. Tyle oficjalny komunikat. Wylądować miał na jednej z baz na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podobno według jednej z wersji tego wydarzenia. No ale co to znaczy, że stan stabilny? Stan stabilny może być dobry stan stabilny, krytyczny stabilny, zły stabilny. Tu Amerykanie nic nie mówią o tym, jakie są jego obrażenia. I teraz tak. Jest to pierwszy przypadek w historii, że ten myśliwiec F-35 został zestrzelony czy też trafiony w trakcie działań bojowych. Irańczycy pokazali taki filmik, na którym widać celownik zielony, F-35 dostaje się w ten celownik, następuje taki ułamek sekundy, buch, pocisk trafia, eksplozja i potem widać taki no, pióropusz ognia, który za tym jest, za tą maszyną. Według ekspertów prawdopodobnie odłamki pocisku ziemia-powietrze dostały się w silnik, zostały zaciągnięte, zniszczyły ten silnik i stąd taki efekt. Czym Irańczycy to zestrzelili? Teraz uwaga, nie był to, nie wiem, rosyjski super nowoczesny system S-400, nie były to jakieś systemy chińskie, ani jakieś inne super zaawansowane, tylko domowej roboty system Majid AD-08. System przeciwpowietrzny średniego zasięgu, proszę bardzo, od pani Marty, fantastyczne wsparcie, dzień dobry, bardzo miło, bardzo pani dziękuję i pozdrawiam panią Martę oczywiście. I teraz tak, słuchajcie, to wygląda w ten sposób, że to są 4 rury na pick-upie, nie żartuję. I co się okazuje? Ten system działa, no bo wszyscy się teraz zastanawiają, jak zestrzelić najnowocześniejszy samolot świata. Działa to w ten sposób, że wykrywa ciepło. A okazuje się, że F-35 jest piekielnie nagrzany. Jeżeli jest system, który wykrywa ciepło, no to podobno to jest według tych analiz, które tutaj przeczytałem przed spotkaniem, jego słaba strona. I wyobraźcie sobie, że ten system Majid AD-08 Irańczycy zrobili mimo sankcji na nich nałożonych, tak? We własnym zakresie jest to też element oczywiście wojny asymetrycznej. Prostymi środkami można zestrzelić coś, co jest piekielnie, piekielnie drogie, bo jeden F-35, trzymajcie się, kosztuje 100 baniek zielonych, 100 milionów dolarów, tak. No więc jest to bez wątpienia bardzo, bardzo duży cios dla Amerykanów. A jeszcze mam tutaj taką informację, że miał wylądować ten samolot w bazie Al-Dafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale na kontach OSINT-owych, drodzy Państwo, matko, ile tutaj wsparcia dzisiaj od Państwa otrzymuję? Od pani Jagody, od pana Pawła, od pana Radosława. Wszystkich Państwa bardzo pozdrawiam. O, pan Warga się uruchomił. Wow, no po prostu super. I coraz widzę, też więcej nas się zbiera na live, także wszystkich pozdrawiam. Dobrze, słuchajcie, i teraz tak. Według niektórych kont OSINT-owych jest jednak bardzo dziwna sytuacja. Pojawił się amerykański myśliwiec Chinook MH-47, który kręcił jakieś dziwne kółka w pobliżu tego zdarzenia, konkretnie na terenie Arabii Saudyjskiej przy mieście Al-Jabail. Według tych źródeł być może jednak wcale nie wylądował bezpiecznie ten samolot, i to jest właśnie ślad jakiejś grupy poszukiwawczej, która szukała tego pilota, bo rzeczywiście widać, że takie kółka kręcił ten śmigłowiec. Drodzy Państwo, jest godzina 12, wszystko jest bardzo na gorąco. Nie wiadomo, czy to się potwierdzi. Prawdopodobnie w kolejnych godzinach, na kolejnym live'ie będę mógł Wam już powiedzieć o tym więcej. Ale teraz tak. To, co jest najważniejsze w tym zdarzeniu, to nawet nie jest to, że tam go trafili, ale to, że go namierzyli i potrafili wziąć na celownik. Dlaczego? Ponieważ, uwaga, to jest, miał być ta super technologia, on miał być super niewidzialny, absolutnie niewidzialny. Nikt miał nie widzieć tego samolotu, więc jest to duży znak zapytania dla tej technologii. A druga sprawa, Trump o godzinie 12 powiedział: latamy sobie swobodnie nad Iranem, oni już nawet przestali do nas strzelać, a o godzinie 4 pojawiła się wiadomość o tym, że jednak, że został trafiony ten F-35, co zadaje kłam informacji, że ta dominacja w powietrzu jest totalna. Oczywiście tak, latają Izraelczycy i Amerykanie nad Iranem, natomiast jak widzicie, wcale nie bezkarnie, przy pomocy takiego prostego systemu udało się najdroższy myśliwiec na świecie, najnowocześniejszy, bardzo poważnie uszkodzić, a nawet być może strącić. I słuchajcie, już jest amerykańskie śledztwo w tej sprawie, oczywiście, no bo musi być śledztwo, a ja tu dla Was przygotowałem bardzo ciekawą rzecz. Już tego szukam. Taką opinię, słuchajcie, a propos tego, dlaczego w zasadzie to jest olbrzymi problem. Otóż, słuchajcie, ten program pochłonął, mam na myśli oczywiście program F-35, olbrzymie pieniądze. Amerykanie zainwestowali w F-35, według tutaj niektórych źródeł, słuchajcie, trwało to 30 lat. I setki miliardów dolarów, nawet 400 miliardów dolarów, żeby stworzyć, tu cytuję tego specjalistę, najbardziej drogi system wojenny, wojskowy w historii ludzkości. Zbudować taki samolot, którego przeciwnik nie będzie widział ani na radarach, ani w żaden inny sposób. To F-35 to nie miał być tylko myśliwiec, cały czas cytuję tego Twitterowicza. To miał być teologiczne oświadczenie Ameryki do całego świata. Potrafimy zrobić coś, co nie są w stanie trafić wasze rakiety, wasze sensory, a nawet wasze modły. I tutaj złośliwa komentarz, najwyraźniej ta informacja nie dotarła do Irańczyków. Także no to tyle, drodzy Państwo. Jest to na pewno bardzo, bardzo poważny problem, też w kontekście oczywiście tego, że w programie F-35 uczestniczy wiele innych państw, wielu aliantów amerykańskich, sojuszników, między innymi Polska, jak wiecie, zamówiliśmy te samoloty, no i teraz mamy prawo postawić pytanie, słuchajcie, czy wy nam nie wciskacie czegoś, co wcale nie jest takie rewelacyjne, jak nam przekazaliście w broszurach producenta Lockheed Martin. No, mówiąc brutalnie, tak? Ja mówię o problemach, jakie mają teraz Amerykanie z tym samolotem. To tyle. Druga wiadomość bardzo ważna dzisiaj jest następująca. Otóż wczoraj was w trakcie live'u informowałem, że Iran w odwecie za izraelskie uderzenie w te wielkie pole wydobywcze gazu ziemnego South Pars zaatakował cele na terenie Zatoki Perskiej. Uderzył w Katar, uderzył w Arabię Saudyjską i uderzył w inne kraje regionu. I ktoś zapytał mnie wczoraj, a dlaczego akurat biją po nich, skoro to Izrael zaatakował? Odpowiedź jest prosta, bo jest blisko i łatwo trafić, prawda, w taki Katar. Ale co się okazało? Izrael też oberwał, to znaczy doszło do wydarzenia bez precedensu. Irański pocisk uderzył w rafinerię ropy naftowej w Hajfie, czyli na północy Izraela. To jest ten słynny port i tam też jest jeszcze od czasów brytyjskich rafineria. I teraz słuchajcie, ta rafineria została trafiona pociskiem albo wieloma pociskami, może to była kasetówka, jest film, możecie zobaczyć na moim Twitterze, widać całą infrastrukturę, tam jest chyba też jakaś elektrownia, bo jest taki potężny komin, jakieś takie rury, wiecie, jak to zwykle w takich rafineriach i nagle spadają pociski, wybuchają potężne pożary. Na innych filmikach widać szalejące pożary, gęste kłęby czarnego dymu unoszące się nad Hajfą, no bardzo potężne uderzenie, 1500 kilometrów jest z Teheranu do Hajfy, co pokazuje, jak bardzo to jest potężny cios, jak trudna była to misja dla tej irańskiej rakiety, no ale znowu coś się przez tą żelazną kopułę przecisnęło i teraz, drodzy Państwo, ta rafineria pokrywa 50-60% zapotrzebowania całego Izraela na benzynę. Jeżeli chodzi o diesel, to 60%, jeżeli chodzi o benzynę zwykłą, to 50%. I teraz wyobraźcie sobie, to oznacza, że cios w taką rafinerię bardzo poważnie zmniejsza możliwości ofensywne izraelskiej armii. Już nie mówiąc o jakby konsekwencjach, tak, dla cywilów, no ale cała armia przecież izraelska stoi na paliwie i lotniczym, i do transporterów opancerzonych, czołgów, przecież pamiętajcie, że oni się właśnie rozkręcają w Libanie z inwazją lądową, w związku z tym jest to bez wątpienia potężny cios, chociaż Izraelczycy jak zawsze twierdzą, że się nic nie stało, uszkodzenia są niewielkie, również jakieś pociski miały zostać odpalone w rafinerię w Ashdod, drugą rafinerię izraelską, ale jakie tam są efekty, to nie wiadomo. I teraz ja się zastanawiam, co jest z tą żelazną kopułą, że ona tak nie działa. No, mówiłem wam już kilka razy, że po prostu duża ilość pocisków powoduje to, że system jest przeciążony, nie ma tak dużej ilości tych receptorów i po prostu coś przeleci, tak? Leci 10, zestrzelą 8, 2 wlatują. Ale dzisiaj przeglądając Haaretz, kluczową gazetę izraelską, ze zdumieniem przeczytałem następującą informację. Słuchajcie, był szpieg irański. My cały czas rozmawiamy o szpiegach izraelskich, szpiegach Mossadu działających na terenie Iranu, ale wyobraźcie sobie, że 26-letni Izraelczyk, on się nazywa Raza Cohen, mieszka w Jerozolimie, pracował w stacji żelaznej kopuły, był tam, nie wiem, czy technikiem, żołnierzem, Bóg wie co, i uwaga, został zwerbowany przez wywiad irański. On został aresztowany na skutek wspólnej akcji policyjnej jednostki Lahav 433 i kontrwywiadu Shin Bet. Wpadł w ręce izraelskich służb i przyznał się do wszystkiego. Powiedział, że podjął świadomie współpracę z wywiadem Iranu. Drodzy Państwo, jest nas 10 tysięcy po 15 minutach, także pięknie. Wziął forsę. Jeszcze raz dodaję, pozdrawiam panią Agnieszkę Kaczor i dziękuję za wsparcie. Bardzo jest mi miło, że państwo wspierają historię realną. Dzięki wam powstają te kolejne live'y. No, także sytuacja się wyjaśniła. Irańczycy mieli dostęp do wszystkich tajników żelaznej kopuły i być może dzięki temu tak skutecznie w ostatnich dniach potrafili razić cele na terenie Izraela. Dobra, kolejna informacja. Otóż, drodzy Państwo, wielokrotnie Was informowałem o tym, że na Bliski Wschód płyną Marines, konkretnie 2,5 tysiąca żołnierzy z 71. jednostki ekspedycyjnej Korpusu Piechoty Morskiej na USS Tripoli i tam towarzyszą im jeszcze inne jednostki wsparcia. Otóż wyobraźcie sobie, że kolejne siły ruszyły w rejon walk. Siły lądowe, co jest bardzo ważne, tym razem, i też są to Marines, też jest to Korpus Piechoty Morskiej, tym razem oni płyną, jest ich 2200, czyli razem będzie już prawie 5000, na okrętach USS Boxer, USS Comstock i USS Portland. I tym razem są to siły wschodzące w skład 111 jednostki ekspedycyjnej Korpusu Piechoty Morskiej i Trump potwierdza, że bardzo poważnie myśli o zajęciu wyspy Hark, czyli będzie desant, po to oni tam płyną. No i być może również eksperci mówią, że nie obędzie się bez opanowania wybrzeży cieśniny Ormus. No cóż, to będzie na pewno gigantyczna eskalacja. Okazało się to, co mówiliśmy już w pierwszych odcinkach historii realnej natychmiast po rozpoczęciu wojny 3 tygodnie temu, że nie da się wygrać wojny samą operacją powietrzną i tutaj muszą wkroczyć, przepraszam bardzo, siły lądowe. Irańczycy są, wydają się nie przejmować tym, bo Korpus Strażników Rewolucji wydał następującą oświadczenie. Czekamy z niecierpliwością na przybycie Marines, mamy dla nich rozmaite morskie niespodzianki. Krótko mówiąc, Irańczycy zapowiadają, że zmasakrują te siły, no i rzeczywiście wreszcie będą mogli mieli z kim walczyć, tak? No bo amerykańskie samoloty zestrzeliwuje się trudno, a jak przyjadą siły lądowe, no to wierzą w to, że będzie łatwiej. Chociaż tak powiedziałem, trudno, i trochę widzicie, ugryzłem w język, bo amerykańskie straty, jeżeli chodzi o samoloty, są już następujące. Jeden F-35, o czym przed chwilą Wam powiedziałem, a być może nawet dwa, bo podobno są jakieś plotki, jeszcze niepotwierdzone, że gdzieś też coś obrywała jakaś maszyna na lotnisku. 4 F-15, jeden nad Irakiem, 3 w Katarze, 7 cystern KC-135 Stratotanker, pamiętacie, tam się dwie zderzyły, 5 zostało uszkodzonych na lotnisku, do tego, drodzy Państwo, kilkanaście Reaperów, o czym mówiłem wczoraj, czyli tych piekielnie drogich, milionowych amerykańskich dronów. No więc bardzo poważny uszczerbek dla sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. To są konkretne pieniądze i bardzo trudno będzie oczywiście te zdolności odtworzyć. Izraelczycy, bo pewnie Was to też interesuje, z kolei stracili 20 dronów, a Irańczycy, no tutaj trudno powiedzieć, ale rzeczywiście te wszystkie ich samoloty, duża ich część przynajmniej została zniszczona na lotniskach. Dobrze, idziemy dalej z informacjami. Szpiedzy. Tak, duże widzę zainteresowanie na czacie wzbudziła ta informacja o tym, że złapano szpiega Iranu, którym był żołnierz izraelski. Tymczasem to samo, czyli polowanie na szpiegów, odbywa się w Iranie. W ostatnich dniach tylko złapano 97 ludzi, którzy są oskarżani o to, że są żołnierzami Izraela, czyli zdrajcami pracującymi dla Izraelczyków. No domyślam się, że po przesłuchaniach ci ludzie są po prostu zabijani, no bo tam się nikt z nimi nie patyczkuje, ale oczywiście pytanie tylko, czy to są prawdziwi szpiedzy, czy przypadkiem tam już jakaś szpiegomania wielka nie zapanowała wśród Irańczyków, ale prawda jest też taka, że eksperci wskazują, że skuteczność, precyzyjność uderzeń, to, że Izraelczycy wiedzą, gdzie są konkretni przedstawiciele reżimu i potrafią punktowo w nich uderzyć, no to jest oczywiście skutek fantastycznych źródeł wywiadowczych, również w tych zaklętych kręgach ajatollahów, strażników rewolucji, generałów i tak dalej, i tak dalej. Więc jest na kogo polować. Pytanie tylko, czy rzeczywiście te służby irańskie łapią tych ludzi, którzy są rzeczywiście odpowiedzialni. To też ciekawa sprawa, również ostro karani są i aresztowani, to już kilkaset osób, które nagrywają uderzenia pocisków, i na terenie Iranu i przekazują to opozycyjnym irańskim mediom, na przykład działającym za granicą. W związku z tym w Iranie też jest tak zwany crackdown. O tym, że te uderzenia są bardzo skuteczne, to świadczy to, że dzisiaj poinformowali Izraelczycy, że zabili generała Aliego Naeiniego. Jest to, czy też był to rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji, jeden z ważniejszych figur w tym układzie. No dobrze, mała wpadka Hekseta, a może nawet wcale nie taka mała, bo Hekset podczas jednej ze swoich konferencji prasowych powiedział wczoraj, chyba wieczorem, że wszystkie rodziny poległych żołnierzy w Stanach Zjednoczonych, kiedy przyjechały te trumny, no to powiedziały mu wszystkie rodziny: dokończ robotę, dokończ tą wojnę. A tymczasem pytany przez prasę Charles Simmons, ojciec jednego z poległych żołnierzy, powiedział: nic mu takiego nie mówiłem. Kto normalny chciałby wojny? No więc widzicie, po prostu bez komentarza ta informacja. Dobrze, Arabia Saudyjska, drodzy Państwo, ostrzega, że jeżeli tak dalej pójdzie, jeżeli do kwietnia nie zostanie natychmiast rozwiązany ten problem, to znaczy bombardowania złóż naftowych, infrastruktury wydobywczej, gazu i ropy oraz nieodblokowana zostanie cieśnina Ormus, no to cena będzie w kwietniu za baryłkę $180. Teraz chyba jest 110, tak? W związku z tym mamy sytuację bardzo, bardzo poważną. I bardzo interesująca teraz sprawa, naprawdę. Wystąpił z 45-minutowym wystąpieniem premier Yahu Natan, premier państwa położonego tam, gdzie chce. No, różne tam rzeczy opowiadał, między innymi powiedział, że ach, któż to, jak można powtarzać te głupoty, że to my wciągnęliśmy Stany Zjednoczone do tej wojny. Czy wy sobie wyobrażacie, żeby ktokolwiek mógł wydawać rozkazy takiemu twardzielowi jak Donald Trump? I śmieje się po prostu. No, ja sobie jakoś jestem w stanie wyobrazić, bo wiemy mniej więcej, jak wyglądały kulisy wciągnięcia Ameryki w tą wojnę, a oczywiście nie w tej swojej wypowiedzi nie przegapił szansy Netanyahu, żeby trochę jeszcze tą próżność Trumpa podkręcić. Ale co jest najciekawsze w tym wystąpieniu? Posłuchajcie, bo to jest naprawdę, trzeba powiedzieć, szacun dla premiera państwa położonego tam, gdzie chce. Otóż on stwierdził, że ta wojna pokazała, że jest ewidentny problem ze cieśniną Ormus, z Zatoką Perską, no bo zaburzone zostały dostawy ropy i gazu. No i wiecie, jak wymyślił rozwiązanie na przyszłość? Wszystkie rury z państw Zatoki Perskiej trzeba skierować na północ, do Izraela, i przez Izrael powinny być końcówki tych rurociągów na Morzu Śródziemnym, i w ten sposób uniknie się, wiecie, i problemów z kanałem Sueskim, i problemów z cieśniną Ormus, i z niebezpiecznym Iranem, bo wszystko będzie bezpiecznie przez terytorium Izraela przepływało. Nie dodał oczywiście, że Izrael weźmie za to odpowiedni procent. W związku z tym, no muszę powiedzieć, że to jest po prostu mistrzostwo świata. Jest interes do zrobienia, drodzy Państwo, jest wojna i Izrael może wyjść z tego z takim fantastycznym pomysłem jako główny hub dla całej ropy z Zatoki Perskiej. Dziwnym trafem tylko zapomniał przypomnieć, mówiąc o tym, że jest problem z wysyłem ropy z Zatoki Perskiej, nasz drogi Bibi, że to on spowodował ten problem, że on rozkręcił wojnę, która to wszystko zablokowała. Więc można powiedzieć, że to, co on robi, to jest po prostu mistrzostwo świata w sztuce, której nie powiem głośno, bo będzie demonetyzacja odcinka, ale muszę powiedzieć, że ma naprawdę niebywały tupet. A ja tylko dodam, że była taka, przecież Brytyjczycy mieli kiedyś z Iraku do Hajfy taki rurociąg, więc pomysł nie jest nowy. Dobrze. Okej, patrzę jeszcze, co ciekawego mówił Bibi. Aha, powiedział, że jak to się stanie, to będzie prawdziwa zmiana na Bliskim Wschodzie po tej wojnie. Jeżeli oczywiście wszystkie rury z ropą i gazem zostaną skierowane do Izraela, Izrael będzie miał kurek w ręku i o wszystkim decydował i za wszystkim zarabiał. Naprawdę niesamowite. No ale co ciekawego, i to jakiś pierwszy, słuchajcie, pozytywna rzecz. Powiedział, że Trump poprosił go, żeby już nie tłukł po infrastrukturze krytycznej Iranu, żeby nie uderzał na własną rękę w pola naftowe, infrastrukturę przede wszystkim wydobycia gazu ziemnego, i powiedział, posłuchajcie, co ciekawe, dobra, okej, to my już się uspokoimy, nie będziemy tego robić. Na razie taka deklaracja. Ale co ciekawe, Irańczycy też powiedzieli, że jeżeli już nie będą ich atakowali, to oni też nie będą odpowiadali tym samym. Więc jest to, słuchajcie, pierwsza jaskółka nadziei, że być może będzie jakieś zawieszenie broni, bo jeżeli traktować poważnie to, co powiedział Netanyahu i poważnie to, co powiedzieli Ayatollahowie, no to mamy do czynienia z rodzajem niepodpisanego zawieszenia broni, przynajmniej jeżeli chodzi o uderzenia w infrastrukturę krytyczną. Czy tak się stanie? Dzisiaj już się przekonamy, pewnie wieczorem będzie to jasne, albo jutro, czy pojutrze, czy bomby, czy nie, czy będą spadały na tą infrastrukturę krytyczną, czy nie. No ale jakaś tutaj, tak jak powiedziałem, światełko w tunelu się pojawia. Dobrze, co też dalej się dzieje? Z Tadżykistanu wyruszył konwój 110 ciężarówek, które zmierzają z pomocą humanitarną z Azji Środkowej do Iranu. Ale ukraiński wywiad mówi, że tam nie ma wcale ryżu, konserw i koców, tylko w środku są drony z Rosji, które jadą do Iranu. Może tak, może nie. Nie, trudno powiedzieć, czy to jest prawda. Natomiast no, gdybym ja był na miejscu Putina, rzeczywiście dostarczyłbym broń Iranowi. Wiadomo, no, im dłużej tam Ameryka ugrzęźnie, im więcej będzie miała strat, tym lepiej. To by też wpisywało się w to, że kolejne supermocarstwo, czyli Chiny, również dostarczają Iranowi pociski i drony w ramach programu Drony za ropę. To znaczy Iran eksportuje, w barterze to tak bym powiedział, Iran eksportuje ropę do Chin, a Chiny dają Iranowi drony i rakiety. I to, drodzy Państwo, byłoby rozwiązaniem tego problemu, jaki bez wątpienia dla reżimu w Iranie jest zniszczenie infrastruktury nie tylko wyrzutni, z których oni swoje rakiety wypuszczają, ale również wszystkich zakładów produkcyjnych. To Izraelczycy bardzo mocno podkreślają, że już Iran nie może produkować nowych pocisków. No skoro nie może produkować, no to dostanie od Chińczyków i od Rosjan. Także bardzo ciekawe, a my ten konwój z Tadżykistanu będziemy oczywiście obserwować. Amerykanie zbombardowali kompleks podziemny strażników rewolucji na wyspie Keszm. I teraz na zdjęciach satelitarnych widać dziury, kratery po wybuchach bomb, ale co ciekawe, nie udało się spenetrować bunkrów, które znajdują się pod tą wyspą, a tam znajdowały się główne, nie wiem, czy tam pociski, czy główni ludzie, których Amerykanie próbowali zabić. Wiadomość kolejna, Houthi wchodzą do gry. Zawsze pytaliście podczas tych naszych live'ów, co robią Houthi z Jemenu. Coś się wstrzymywali, ale wreszcie ogłosili, że wchodzą do gry po stronie Iranu oczywiście i powiedzieli, że zamykają Morze Czerwone dla amerykańskich statków. No i oczywiście też dla izraelskich, bo założyli blokadę Hajfy, jak się wyrazili. To znaczy wszystkie statki, które będą płynąć do izraelskich portów, a także będą próbowały przez ten wąski przesmyk przepłynąć między, przy ujścia Morza Czerwonego, będą atakowane dronami i rakietami przez jemeńskich Houthi. Houthi w swoim oświadczeniu ostrzegli wszystkie państwa Zatoki Perskiej, państwa arabskie, Arabię Saudyjską, inne kraje, żeby nie zestrzeliwały pocisków Houthi i irańskich, bo jeżeli to zrobią, zostaną potraktowani jako wrogowie i będą też celem do ataku. Także wejście smoka. Co z tego gadania wyjdzie, zobaczymy w najbliższych dniach. Ale już Iran nie jest sam. Tymczasem według amerykańskich źródeł Amerykanie rozpoczęli powietrzną operację mającą na celu zniszczenie łodzi szturmowych i infrastruktury dronowej irańskiej, która blokuje cieśninę Ormus. Nad cieśniną Ormus latają śmigłowce Apache i samoloty A-10 Thunderbolt. To są samoloty bliskiego wsparcia sił lądowych. I oni wypatrują, lecąc na niskich pułapach, łodzi szturmowych, dronów, wyrzutni, rakiet i innego tam sprzętu irańskiego na wysepkach w cieśninie Ormus i na wybrzeżu i wszystko to oczywiście rozwalają. Czy to się okaże skuteczne, czy nie, zobaczymy, ale według amerykańskiego komunikatu, uwaga drodzy Państwo, zniszczone zostało i zatopione 120 okrętów irańskich. To jest o tyle interesujące, że Trump w piątym dniu wojny powiedział, że Iran miał 42 okręty. I wszystkie zatopili Amerykanie. Okazuje się, że miał 120. Ile ma jeszcze Bóg raczy wiedzieć. Hekset powiedział coś takiego, że podzieliliśmy się z Iranem oceanem. Im oddaliśmy tą dolną połowę, czyli dno. Okej. Okay. Amerykanie robią kolejny interes na wojnie, to znaczy w trybie pilnym sprzedają z przerażonym sojusznikom swoim, czyli państwom arabskim Zatoki Perskiej, sprzedają broń za 23,5 miliarda dolarów. Pierwszy taki pakiet to będzie 16,5 miliarda na broń dla Zjednoczonych Emiratów, Kuwejtu i Jordanii, a drugi pakiet ponad 7 milionów na patrioty i śmigłowce dla Emiratów Arabskich. Także jak widzicie, i tutaj można zarobić. Amerykański przemysł zbrojeniowy, pod warunkiem, że wyrobi oczywiście, będzie miał nowe kontrakty w Zatoce Perskiej. Iran też próbuje zarabiać, bo do wojny są potrzebne pieniądze i rozeszła się dzisiaj taka plotka, że pobiera myto w postaci, czy też haracz, 2 milionów dolarów za każdy tankowiec, który chciałby przepłynąć przez cieśninę Ormus. Gdy mówimy o statystykach, drodzy Państwo, Amerykanie i Izrael dokonali według Wall Street Journal 16 tysięcy uderzeń na Iran. To jest coś niebywałego, niebywałego. Izrael dokonał 8,5 tysiąca, używając do tego 12 tysięcy pocisków, a Ameryka 7800 uderzeń, co oczywiście powoduje, że w drastyczny sposób kończą się te pociski, i sytuacja jest bardzo poważna, bo to raz, że pieniądze, bo to jest oczywiste, ale oczywiście z drugiej strony bardzo poważnym problemem jest też to, że ten przemysł może nie wyrobić ze zrobieniem nowych pocisków, no bo tu jest pies pogrzebany, tak? Pieniądze zawsze się znajdą. Jak pamiętacie, wczoraj Pentagon wystąpił z wnioskiem o 200 miliardów dolarów na tą wojnę, więc kasa się znajdzie, jak kongres da. Ale problem polega na tym, czy przemysł amerykański będzie w stanie uzupełnić te luki, które powstają na skutek tych potwornych ostrzałów. I to jest pod znakiem zapytania. Jedno jest pewne, US Army będzie miało pierwszeństwo, w związku z tym wszystkie te kraje na czele z Polską, które czekają na dostawy broni, oczywiście, no co tu dużo mówić, pójdą do tyłu i będziemy dłużej czekać na ten sprzęt, który zamówiliśmy. Dobrze. O, tutaj mnie poprawił pan Maciej. Rzeczywiście powiedziałem, że 3 F-15 zostały stręcone przez Katarczyków. To było oczywiście w Kuwejcie przez kuwejski samolot. Przepraszam najmocniej. Dobra, słuchajcie. Koszty, pisze pan Aleksander Olech, koszty uzupełnienia zapasów amunicji zużytej w pierwszych dniach walk szacuje się na 20-26 miliardów dolarów. Problem dotyczy jednak bardziej to, o czym wam mówiłem, dostępności niż samych kosztów. Stany Zjednoczone wykorzystały ponad 300 pocisków manewrujących Tomahawk w początkowej fazie konfliktu, podczas gdy Pentagon planował zakupić jedynie 57 nowych egzemplarzy w bieżącym roku budżetowym. To samo dotyczy innych typów broni. I teraz tak, to jest coś, o czym ja już wam mówiłem. Bardzo dziwny jest z perspektywy koszt-efekt, bardzo dziwny jest sposób, w jaki prowadzona jest ta wojna przez Amerykanów. Co mam na myśli? To znaczy Ukraińscy, i to jest wiadomość z ostatniej chwili, ukraińscy obserwatorzy, którzy trafili na tą wojnę, są po prostu zszokowani tym, że Amerykanie z bardzo drogich pocisków Patriot strzelają do bardzo tanich dronów typu Shahed. I posłuchajcie konkretnego cytatu. Więc ci Ukraińcy byli zdumieni, kiedy Amerykanie potrafią odpalić 8 pocisków Patriot. Każdy ma 3 miliony dolarów, to jest koszt takiego jednego pociska, w jeden wrogi cel. I teraz cytat. Nie rozumiemy, co oni wyprawiają, co oni robili, czy oni przegapili ostatnie 4 lata, kiedy myśmy wojowali i prowadzili nowoczesną wojnę. Bez wątpienia jest to bardzo poważne pytanie. Kolejna wiadomość. Chińczycy zabrali głos i powiedzieli tak. w oficjalnym oświadczeniu. Jesteśmy zszokowani deklaracją władz Izraela o zezwoleniu armii na swobodne zabijanie przedstawicieli władz Iranu. Chińczycy wzywają do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i podkreślają w tym oświadczeniu MSZ w Pekinie, że ataki na irańskich przywódców oraz cele cywilne są absolutnie nie do przyjęcia. Podobnie jak i cała ta wojna, która jest wprowadzona wbrew oczywiście prawu międzynarodowemu. Nie ma zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj o Trumpie, drodzy Państwo. Wczoraj on był głównym bohaterem naszego live'a, no ale teraz pora powiedzieć, co też porabia prezydent Stanów Zjednoczonych, który całą tą wojnę rozpoczął. I wczoraj gościem w Waszyngtonie była pani premier Takaichi, nowa premier Japonii. No i jeden z japońskich dziennikarzy w gabinecie owalnym zadał pytanie następujące. Dlaczego wy, Amerykanie, nie poinformowaliście swoich sojuszników, między innymi Japonii, o tym, że zamierzacie zaatakować Iran, nie skonsultowaliście się z nami, a teraz chcecie od nas pomocy i mówi, że jesteśmy tym skonfundowani. Na co Trump, uwaga, pani premier Japonii siedziała obok niego, powiedział do niego, że Japończycy, że chciał zrobić niespodziankę Japonii, Japończycy są ostatnimi ludźmi na świecie, którzy powinni go za to krytykować, bo jak się wyraził, przecież wy Japończycy świetnie znacie się na robieniu niespodzianek i przypomniał atak japońskiej floty cesarskiej na port Pearl Harbor w 1941 roku. Pani, kamery wtedy najechały na twarz pani premier Japonii, która była tak zażenowana tym sucharem, po prostu zapadła cisza. No przyznacie, że specyficzne bardzo poczucie humoru ma Trump, a Japończycy, którzy są drażliwi na punkcie swojego honoru narodowego, myślę, że wyciągnęli z tego dowcipu Trumpa odpowiednie wnioski. No taka mała, zabawna historia. Dobrze, kolejna informacja bardzo interesująca jest taka, że Trump, jak wiecie, zniósł już embargo na ropę rosyjską, no bo w trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się świat i rynki ropy na świecie, to było oczywiste, że trzeba skądś tanią ropę wziąć. W związku z tym na 30 dni zwolnił ropę rosyjską z embarga, ale posłuchajcie, co powiedział sekretarz skarbu Fox News Scott Bessent, że w wyniku tego wszystkiego, całej tej afery, Trump prawdopodobnie będzie musiał znieść embargo na ropę Iranu. To chyba się komentuje samo przez się. Dziękuję bardzo panu Dawidowi za wsparcie. Dziękuję bardzo panu Michałowi. Widzę, że pan Krzysztof pisze, że trochę się obraz opóźnia. Też miałem tu jakąś małą przycinkę. Nie wiem dlaczego, bo jak wiecie, mam stałe łącze i nie powinno być takich problemów. A tymczasem mamy rekordową ilość ludzi na live'ie, 18 tysięcy. Jest absolutny rekord naszych wszystkich live'ów podczas tej wojny. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie, całe wsparcie. Tu cały czas schodzą te wsparcia, także bardzo dziękuję. Dziękuję, że jesteście z nami. Jak nic, jeżeli coś ważnego się wydarzy, no oczywiście jutro o 12 kolejny live, mimo że jest sobota, ale wojna trwa. Także taka historia z tym, że Scott Bessent zapowiada, że będzie musiała Ameryka znieść również embargo na ropę Iranu. No, ciekawie się ta wojna rozwija, musicie przyznać. Dobrze, teraz nie wiem, czy pamiętacie, że mówiliśmy z naszymi gośćmi, jakie są w zasadzie wnioski z tej wojny dla Polski. I bardzo dziękuję panu Kubie za wsparcie. Jakie są wnioski dla Polski? Ja powiedziałem w prosty sposób. Według mnie przede wszystkim Iran pokazuje, w jaki sposób mały kraj w stosunku do napastnika, tak, czyli Iran do Ameryki, supermocarstwa, jak może się próbować bronić. To znaczy asymetrycznie, szukając asymetrycznych sposobów zadania bólu. Czyli krótko mówiąc, powiedziałem na live wczoraj, że potrzebujemy swoich szachedów. I co się dzieje? Minister Kosiniak-Kamysz właśnie mówi, że robimy nasze szachedy. Widzicie? Także trafiłem z tym. Program będzie nazywał się PL Argonia. Będą to polskie szachedy będą w dwóch typach: wabików i oczywiście środków napadu powietrznego, czyli to tak jak Rosjanie, oni to mają gebery i te drugie, prawda? I on będzie miał 1000 km w zasięgu i będzie mógł wziąć, bardzo dziękuję panu Tomaszowi za wsparcie, 20-kilogramowy ładunek wybuchowy ze sobą. No i drodzy Państwo, to jest bardzo proste. Jak ktoś będzie chciał nas zaatakować, a będzie wiedział, że my mamy 100 tysięcy szachedów polskich naszej produkcji, które możemy cały czas produkować w trakcie konfliktu jeszcze więcej i możemy, nie wiem, wysłać taki rój nie do zestrzelenia nad jakiś cel strategiczny naszego potencjalnego przeciwnika, no to się dwa razy zastanowi, czy zaatakować. Więc jest to wspaniała wiadomość, bardzo mi się podoba ten kierunek, róbmy takie rzeczy, szukajmy asymetrycznych sposobów walki, a nie kupujmy jakieś drogie żelastwo i nie zadłużajmy 5 pokoleń Polaków na sprzęt, którego i tak nie będziemy kontrolowali. Wczoraj wam mówiłem, że Politico napisało, że administracja Trumpa jest przekonana o tym, że będzie kontynuowała kurs zbliżenia z Rosją, żeby oderwać Rosję od Pekinu i zwrócić przeciwko Chinom. Zawsze jak Anglosasi dogadują się z Rosją, to naszym kosztem. Musimy to mieć z tyłu w głowie i te wszystkie drogie zabawki, które do Amerykanów kupujemy, być może będą nam wyłączone, kiedy będziemy ich musieli użyć. W związku z tym musimy stawiać na własny przemysł, własne zdolności i to nie muszą być myśliwce piątej generacji, które jak dzisiejsze zestrzelenie F-35 pokazuje, że też nie są niezniszczalne, ale może to być na przykład właśnie kilkaset tysięcy jakichś tanich naszych własnych dronów, naszej produkcji. Podoba mi się to. I jeszcze jedna fajna wiadomość, jak już tak chwalę polski przemysł i polskie pomysły. Fabryka w Mielcu ma taką propozycję, żeby stworzyć na bazie takiego samolotu M28 polskiego niszczyciela dronów. No bo wiecie, o co chodzi. Pamiętacie, jak drony wleciały do Polski i uganiały się za nimi F-35, tam holenderskie, polskie, norweskie, już nie pamiętam, i strzelały rakietami za miliony, prawda? Do dronów tam ze sklejki, które leciały za parę tysięcy dolarów. Efekt był zresztą taki, że chłopu jakiemuś tam dach przebiło, prawda? Ledwo tam ta polska rodzina uszła z życiem. Brakowało centymetr od tragedii. Tymczasem to jest dobry pomysł. Posłuchajcie, taki samolot w konfiguracji C u was będzie miał rakiety 70 mm, karabiny maszynowe, jakieś zdalne, działka, reflektory, które będą nocą skanować przestrzeń i będzie mógł po prostu zestrzeliwać w powietrzu tanim kosztem nadlatujące drony, bo ten dron, szachet, wcale nie leci tak jakoś super szybko, dodatkowo jest bardzo głośny, o czym mówią świadkowie, w związku z tym da się go zestrzelić. Jeszcze jedna ciekawa informacja, jak jesteśmy w Europie i to jest naprawdę niezłe, wiecie, że i pełny szacun dla Duńczyków, wiecie, że Duńczycy wtedy jak Trump straszył, że dokona inwazji na Grenlandię, naprawdę szykowali się na wojnę z Ameryką. Nie żartuję, posłuchajcie. Sprowadzili pod pozorem ćwiczeń na Grenlandii grupy saperów i komandosów, które zaminowały pasy startowe na lotniskach Nuuk i Kangerlussuaq. I w momencie, gdyby amerykańskie samoloty się wzbiły w powietrze, oni planowali, desantowe oczywiście, wysadzić te pasy. Do tego byli tam oczywiście komandosi, do tego były tam obrona przeciwlotnicza. Niedużo, no bo nie da się na Grenlandii, wiecie, no mała Dania nie ma też dużych sił, ale chodziło o to, żeby zadać Amerykanom taki ból w pierwszych minutach kampanii, żeby od razu ich odstraszyć od kontynuowania próby opanowania Grenlandii. No słuchajcie, kopara mi opada, bo okazuje się, że wbrew pewnym złośliwym plotkom wśród wikingów, potomków wikingów, duch bojowy nie zaginął i na poważnie, skoro Trump straszył, no to oni potraktowali to poważnie. Fajnie, zaponowali mi Duńczycy tą sprawą. I teraz jeszcze ciekawa informacja, Wielka Brytania właściwie bierze udział w tej wojnie, dzisiaj to się okazało, informacja dosłownie sprzed 5 minut, 40 dronów irańskich w rejonie Cieśniny Ormus i na Zatoce Perskiej zostało strąconych przez Przez Brytyjczyków. Potwierdza się też, drodzy Państwo, i tu już kończymy tą część live'a, zaraz pytania od publiczności, od widzów. Katar potwierdził, że uderzenia Iranu zniszczyły prawie 20% zdolności jego wydobycia gazu. Przypominam, jest to gaz, który my też odbieramy. I teraz, uwaga, 5 lat. 5 lat, minimum 5 lat zajmie odbudowanie tego. Co to oznacza dla świata, no to nie muszę Wam mówić. Jeżeli ktoś z Państwa ma dom ogrzewany gazem, no to jest to dla Was bardzo, bardzo zła wiadomość. Mamy wsparcie od Pana Kajot Król, bardzo dziękuję, od Pana Barta Bartynickiego, również bardzo, bardzo dziękuję. Dostaję od Państwa wsparcie, Pan Marcin, proszę bardzo, we wszystkich możliwych walutach świata. To pokazuje, że nasi rodacy są po całym świecie rozrzuceni. Dobrze. Coś tu jeszcze dla Was przygotowałem, jeszcze szybko sprawdzę. Katar to powiedziałem. Tyle się, wiecie, dzieje, że trudno z tym wszystkim nadążyć. No może na sam koniec jakieś cytaty. Pierwszy. Irański prezydent Masud Pezeshkian. Natura sionistycznego reżimu jest znana. Jest to państwowy terroryzm. W polityce oczywiście Iranu utrzymane jest to oświadczenie, ale amerykańska agresja przeciwko Iranowi i zabójstwo jego przywódców, którzy stali się męczennikami, stawia nowy precedens w międzynarodowym świecie, stosunków międzynarodowych, i to zniszczy panujące na planecie Ziemia normy prawne. Jeżeli świat nie sprzeciwi się tej amerykańskiej agresji, płomienie rozpalone przez Trumpa, czy też przez Amerykę, spalą wielu. I to jest bardzo ważne oświadczenie. Oczywiście ono jest utrzymane w stylistyce reżimu ajatollahów, którego oczywiście nie jesteśmy zwolennikami, ale, drodzy Państwo, prawda jest taka, że Amerykanie mówili, że Rosjanie są bardzo źli, bo dokonali agresji na suwerenne państwo, jakim jest Ukraina, i że tak nie może być, a teraz robią to samo i to znowu. W związku z tym, jaki będzie argument przeciwko inwazji Chin na Tajwan? Jaki będzie argument przeciwko inwazji Rosji na Łotwę? No właśnie, w związku z tym, oczywiście wiadomo, że polityka jest sztuką osiągania rzeczy możliwych. Jak będzie miała siłę Chiny, no to zajmą ten Tajwan, tak? No ale ta wojna wytrąca Ameryce z ręki taki legalistyczny argument, że to będzie wbrew prawu międzynarodowemu, agresja międzynarodowa, nie wolno bombardować innych krajów, bo to nieładnie, prawda? Przecież Amerykanie w kółko takie rzeczy opowiadają, głodne kawałki, a sami dokładnie robią to samo. No dobrze, myślę, że to jest dobry pomysł na zakończenie tego live'a. Aha, jeszcze jedna rzecz, jesteśmy przy Iranie. Ambasador Iranu w Polsce w wywiadzie dla stacji Polsat. Uwaga, Polska ze względu na swoje relacje z Amerykanami oraz historyczne więzi z Teheranem ma potencjał, by pomóc w zmniejszeniu napięć. Uważamy Polskę za naszego przyjaciela w Europie. I tutaj dotyczą, dalej jest ciekawe wypowiedzi dotyczące naszej wspólnej historii, ale, drodzy Państwo, a może to jest dobry trop? Może Polska, która ma rzeczywiście dobre relacje z Iranem, ze względu na to, że nasi rodacy zostali przez Iran przyjęci z otwartymi ramionami, wiecie, wyjścia armii Andersa z nieludzkiej ziemi podczas II wojny światowej, a z drugiej strony jesteśmy bliskim sojusznikiem Amerykanów, to może podejmijmy się mediacji. Fantastyczny pomysł, proszę bardzo. Jeżeli oglądają nas nasi politycy, oglądają historię realną, to może nad tym trzeba się zastanowić. Na pewno by to wzmocniło naszą pozycję międzynarodową, podniosło nas w oczach Amerykanów, naszych sojuszników i również naszych strategicznych przeciwników. Także to tyle. Dobrze, drodzy Państwo, ten przegląd najważniejszych wiadomości uważam za zamknięty. Przypominam, teraz pytania od widzów. Mamy jeszcze 10 minut. A dzisiaj o 20:00 bardzo serdecznie już Państwa zapraszam na odcinek z panem pułkownikiem Lewandowskim, który dokładnie w fachowy sposób przedstawi swoją ocenę i analizę czysto wojskowej strony tej operacji, to znaczy jak Amerykanom idzie, jak idzie Izraelczykom i oczywiście Irańczykom. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy wywiad. No, pan pułkownik, pan z ulubionych Państwa przez widzów gości historii realnej. Także o 20:00 widzimy się dzisiaj po raz drugi. Pytanie od widzów. Szymon, 100 tysięcy polskich szachedów skończy się na 100. czy pan musi mnie zawsze sprowadzać na ziemię? Już się tak ucieszyłem, no. Może nie bądźmy zawsze tacy pesymistyczni, no może jednak ktoś tam się jednak zorientował, a sposób na to, żeby mieć 100 tysięcy szachidów, a nie 100, to jest bardzo prosty, panu od razu powiem. Jeżeli będzie to robiło jakieś polskie wielkie przedsiębiorstwo państwowe, to będzie 100. A jeżeli zostanie to uwolnione na zasadzie licencji dla prywatnego biznesu i zostanie do tego dopuszczeni fantastyczni polscy przedsiębiorcy, to będziemy mieli nie 100 tysięcy, tylko milion szachedów za 5 lat. To za pana zapewniam. Tylko po prostu trzeba zerwać z tym perelowskim myśleniem, że to państwowe to bezpieczne. Trzeba wpuścić polski biznes, polskich energicznych biznesmenów, małe, średnie, duże firmy i ogarniemy to błyskawicznie. No, tylko państwo musi mieć zaufanie do własnego biznesu, do własnych obywateli. Okej, Piotr, czy będzie odcinek, który opisuje długotrwałe konsekwencje dla Europy, bo dla mnie grozi nam kryzys gazowy, kryzys naftowy, kryzys gospodarczy, do tego migracyjny, czy coś pominąłem? No, kryzys związany oczywiście z brakiem broni i amerykańskie gwarancje się kruszą. To jest dobry pomysł, aczkolwiek jeżeli chodzi o ekonomiczne skutki, czyli to, co pan powiedział, kryzys gospodarczy, handlowy, naftowy i na rynku gazu i ropy, odsyłam pana do odcinka z Pawłem Jerzewskim z Kremlinki, który chyba 3 dni temu był w Historii Realnej. Tam bardzo dokładnie Paweł opisał wszystkie skutki dalekosiężne właśnie, jak to się może skończyć i odbić na naszych własnych portfelach. Pozdrawiam pana robaka, który nas pozdrawia z Australii. Kawał drogi, nasz drogi rodaku. Michał, co musiałoby się wydarzyć, aby lobby w państwach ościennych straciło swoje wpływy? No to lobby ma największe wpływy w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Co by się musiało zdarzyć? Na przykład lobby musiałoby wpuścić Amerykę w jakąś bardzo długą, kosztowną i niebezpieczną wojnę. Także widzicie państwo, dzisiaj jestem optymistą. Łukasz, panie Piotrze, co pan myśli o wczorajszych okrzykach kibiców z Poznania podczas meczu Lech Szachtar? Panie Łukaszu, proszę mi napisać, jakie były te okrzyki. Nie oglądałem meczu Lecha z Szachtarem. Mało tego, powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem, że taki mecz się odbywa. Rozumiem, że to jakieś europejskie puchary. Pozdrawiam pana Wika. Jezus, ile pytań. Reparacje do USA? No, Iran się domaga. Pyta Jorzyń z Bażyn. Łukasz, aha, to już było. A propos mediacji, moglibyśmy USA Iranowi na początek zaproponować rozminowanie Ormusu, jak zamilkną działa. Tak, jak zamilkną działa, to tak, proszę bardzo. Konferencja pokojowa w Warszawie, sprowadzamy jednych i drugich i pokój po tej wojnie musi być nazwany pokojem warszawskim. Proszę bardzo, wykorzystajmy nasze wpływy. Myślę, że tu minister Sikorski mógłby się popisać swoją zręcznością dyplomatyczną. Pan prezydent Nawrocki przywitać oficjalnie gości. Jakbyśmy taki pokój tutaj zawarli, to nawet raz od biedy można by nawet Bibiemu dać list żelazny, niech przyjeżdża. Żartuję oczywiście, ale tak, no to jest oczywiście pomysł. Ruszmy się wreszcie z naszą polityką, róbmy aktywną politykę, a nie tylko patrzymy i biadolimy. Dobra. Czy nie uważa pan, pyta Ghost, że to idealny moment na chińskie uderzenie na Tajwan? Też tak uważam. Na co czekają Chińczycy, pan pyta? Chyba są na rozwój wypadków, ale oni będą gotowi w 2027, no więc trochę to ryzykowne. Jakub Basiura. Czy pan wie, panie Piotrze, czy pozostali członkowie Strategy and Future też chcą wysłać polskie wojsko do Iranu, jak pan Marek Budzisz? Nie wiem, nie mam pojęcia, czy tam jest jakaś wewnętrzna dyskusja. Yon Style. Mówiłeś wczoraj, że kto ma atom, ten jest bezpieczny. To dlaczego Izrael był atakowany? Yom Kippur albo teraz? Pakistan versus Indie. Chyba, że miałeś na myśli, że nie zaatakuje nikt atomem. No, oczywiście to jest raz. To jest to. Natomiast myślę, że państwa, które atakowały Izrael w trakcie wojny Yom Kippur, no musiały z tyłu głowy mieć to, że Izraelczycy o tym zresztą mówili otwartym tekstem, że jeżeli naprawdę zagroziliby samemu istnieniu bytowi państwa Izrael, no to Izrael mógłby wtedy użyć bomby jądrowej. No to na tej samej zasadzie. Teraz Iran przecież ostrzeliwuje, prawda, Izrael, no ale to jeszcze nie jest przekroczenie tej czerwonej linii. Izraelska doktryna atomowa jest bardzo prosta. Jak już będziemy ginąć, to weźmiemy was ze sobą. No. Do tego to się sprowadza. Okej, dobrze. Panie Piotrze, US Marines po ostatnich reformach nie ma zdolności do walki w głąb terytorium z pancerno-zmechanizowanym przeciwnikiem. Potrzebują asysty Abramsów i Bradley US Army. No tak, ale oni nie będą nigdzie wchodzić głęboko, oni będą na jakiejś wyspie, tak? No zakładam, że na tej wyspie Hark, która została totalnie zbombardowana, 90 celów zostało tam zniszczonych przez Amerykanów, według tego, co mówił Trump, nie ma już żadnych czołgów irańskich, w związku z tym tam to będzie taka większa operacja sił specjalnych. Pytanie, co Iran może przerzucić na wybrzeże cieśniny Ormus, gdyby tam Marines wylądowali, no ale zakładam, że te Thunderbolty i Apache swoimi rakietami Hellfire mogą powstrzymać jakieś siły pancerne, które by próbowały wrzucić tych Marines do morza. No zakładam, że Amerykanie jakiś pomysł na to mają. Nasza elita nie potrafi się dogadać w sprawie SAFE, to potrafiliby prowadzić mediację w sprawie tej wojny, pisze Grisza. No rzeczywiście, no. Ale pozwoli pan, że no sprowadza nas pan na ziemię, tak jak poprzedni użytkownik, ale mieliśmy nasze parę minut, w którym sobie mogliśmy pomarzyć o czymś takim. Adam, odradzam bycie pośrednikiem, doskonale wiemy, co ludzie z ziemi, no tak, mogą zrobić ze stronnickiem ugodowym. Bartosiak versus Rokita, czy możesz zorganizować taką debatę? Nie, znaczy nigdy mi to nie przyszło do głowy, ale ogólnie rzecz biorąc uważam, że mieszanie polityków z niezależnymi ekspertami to jest słaby pomysł. Chociaż czekajcie, czy pan Rokita jeszcze jest politykiem? Nie, już nie jest. No to może, ale akurat nie wiem, czy akurat on działa na podobnej branży co Jacek. Chyba egzotyczny trochę byłby to pojedynek na argumenty. Nie wiem, muszę przemyśleć sprawę. Dziękuję za pomysł. To co z domami, z ludźmi z domami ogrzewanymi gazem? Nie można od kogoś innego sprowadzić tego gazu? Pyta Horyzont Możliwości. No oczywiście można, ale będzie drożej. To nie jest tak, że tego gazu nie będzie. No będzie, tylko będzie drożej. No poza tym Rosja bardzo mocno wchodzi teraz do gry, tak? I Gazprom. Już premier Belgii mówił, że trzeba sobie dać spokój ze wszystkimi sankcjami. Panie redaktorze, pyta doktor filozofii i historii. Czy w dobie globalizacji i sieciowości klasyczna geopolityka oparta na determinizmie geograficznym Mackindera nie staje się anachronizmem? Nie, no bo geografii się nie zmieni i nie oszuka. Pani Jozin z Bazin cały czas pyta o reparacje, ale już panu odpowiedziałem na to. Co pan na stwierdzenie, że Chiny czekają na 27 rok, ponieważ czekają na horoskop? To fakt. Pięknie, nie wiedziałem. Do profesora Góralczyka spytam w sobotę w tej sprawie. Marcello, świetny live jak zawsze. Bardzo dziękuję. Cieszę się, drodzy państwo, że wam się podobają te live'y. To był totalny spontan. Zrobiłem to raz, bo po prostu zobaczyłem, że jest tyle wydarzeń, że przy 4 odcinkach w tygodniu z gośćmi nie da się tego wszystkiego po prostu obgadać. Muszę znowu przerwać. Dzięki za wsparcie od Kuby, dzięki za wsparcie od LR z USA. I zrobiłem raz. Wam się to spodobało. Zrobiłem drugi raz, trzeci raz i teraz w zasadzie robimy codziennie. W weekend teraz będę w Krakowie. Jutro postaram się zrobić, a jak nic się nie wydarzy, to w niedzielę. Na pewno jeden live będzie też o 12 w weekend i bardzo też ciekawy, ale będziecie zachwyceni. Odcinek bardzo zaskakujący będzie o 18 w niedzielę, a dzisiaj o 20 przypominam z panem pułkownikiem Lewandowskim. Czy Trump czasami nie robi tego, żeby pomóc Rosji? Mateusz. No taki jest efekt jego, tak, że Rosja korzysta na tej wojnie, ale nie sądzę, żeby taki był cel Trumpa. No to chyba za daleko powiedziane. To jest cel uboczny, którego nie przewidział, jak zresztą wielu rzeczy. Wydawało mu się, że to będzie druga Wenezuela. Bum, 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 rach, trach, ciach, trach. Ajatollahowie będą prosili o litość i po jabłkach, no. A on znowu powie, że jest najlepszy, najmądrzejszy, najwspanialszy, a okazało się, że teraz świat ma gigantyczny problem. Trzeba było oglądać historię realną, panie Donaldzie Trump. Co tu dużo gadać. Widział pan, co się dzieje w Estonii? No widziałem jakieś naruszenie, pyta pan Radek, jakiejś przestrzeni powietrznej. Nie wiem, czy to już jest początek, jak pan sugeruje, robienia Republiki Narwy, ale to on cały czas tam fruwają, latają, testują, sprawdzają nasz system odporności jako wschodniej flanki NATO. Czy Amerykanie nie mogą wysłać robotów na wyspę Hark? Pyta Igoras. Owszem, mogą, ale to muszą od Chińczyków kupić albo pożyczyć te roboty. Chińczycy na Tajwan mogą, to na pewno. Dziękuję za dużą dawkę informacji, pisze pani Natalia Paszak. Co z lekami? No właśnie, czytałem, że nawet zwykły paracetamol jest na bazie ropy naftowej. Leki są też w Chinach produkowane, to wszystko płynie tam tymi zaburzonymi trasami. Ropa jest podstawą do produkcji części leków. No, bardzo niepokoi mnie ta sytuacja. Kiedy kolejny odcinek o USA? Tamten był sztos. No już zaraz, drodzy Państwo, jutro w Krakowie debata Kochut-Góralczyk, to ona będzie właśnie o Ameryce i o Chinach i o wojnie w Iranie jako jakimś polu bitwy tej wielkiej rywalizacji i oczywiście nagramy ten odcinek i jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w poniedziałek o 20 go Wam pokażemy. Na niedzielę nie zdążymy niestety, no bo weekend, a to trzeba zmontować, dostać taśmę. Taśmę, co ja mówię. Czy Turcja śpi? No wczoraj Turcja opublikowała razem z innymi państwami takie oświadczenie, że wzywa Iran do uspokojenia. Panie Piotrze, czy nauczy się pan programu OBS, żeby móc pokazywać to, o czym pan mówi widzom w trakcie live'ów? Tak, postaram się, chociaż jak pan wie, mam dwie lewe ręce do spraw komputerowych. Wszystko macie na moim Twitterze. Dobra. Ostatnie pytanie. Kiedy pojawi się Jarosław Wolski? Pyta Wi. Strasznie zajęty Jacek, po prostu Jarek rozkręca swój kanał Defense Channel po prostu, ale oczywiście zawsze jest mile widziany. Mam nadzieję, że się uda coś prędzej czy później razem nagrać. Jeśli chodzi o gorące gazy z dysz, to tak ma 100% odrzutowców. Obroną są flary wystrzeliwane, żeby zmylić pocisk. Ech, tutaj brzydkie słowo pod moim adresem. Nie grałeś nigdy w żadną strzelankę samolotową? nie grałem w żadne gry. Grałem tylko w Tetrisa i Wolfensteina raz czy dwa w życiu. Także to wszystkie gry, w jakie gram. A co do tych flar, na tym wideo nie wystrzelił F-35 żadnych flar. Dobra, kończymy, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo za tego live'a. Widzimy się dzisiaj drugi raz o godzinie 20. Pułkownik Lewandowski o militarnych aspektach tej operacji. W weekend na pewno, pewnie jutro, a jeżeli nic się nie wydarzy takiego ważnego w nocy, to w niedzielę też jeszcze jeden live będzie. Bardzo Państwa zachęcam do oglądania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję pani Monice Welwiolce, naszej niestrudzonej administratorce naszego czatu, która dba o to, żeby było kulturalnie i apolitycznie. Dziękuję za wszystkie, nie mogłem wszystkim osobiście podziękować, za wszystkie prezenty od Was, które dostałem dzisiaj na tym czacie, za to, że jesteście, oglądacie, wspieracie historię realną i również chciałbym przekazać specjalne pozdrowienia dla, uwaga, użytkownika o niku Robocik Dzięciołek. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego czatu. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.